Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości Alicja Zając w krośnieńskim studiu Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry.
Serdecznie witam państwa, pana redaktora i słuchaczy Radia Rzeszów.
Witamy również pani senator. To rozpocznijmy od nowego roku szkolnego. Cała rzesza uczniów wraca do szkół. Czego im życzyć na ten nowy rok szkolny?
Tak, ja myślę, że to jest piękny czas. Często ci, którzy zaczynają edukację, czy w szkołach podstawowych, czy w ponadpodstawowych, nie wiedzą, co ich czeka i to jest taki pewien niepokój. Dlatego musimy im życzyć wszystkiego najlepszego, ale uczniowie to jest tylko ważny element szkoły, ale jest cała kadra nauczycieli, dyrekcja, pracownicy oświaty i dla nich wszystkich dzisiaj tutaj na antenie Radia Rzeszów chciałam przekazać serdeczne pozdrowienia. Ja sama mam dzisiaj dzień szczególny, bo mój najstarszy wnuk idzie do klasy maturalnej. Wnuczka jedyna, którą mam, rozpoczyna szkołę ponadgimnazjalną, a najmłodszy wnuk Stasio idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Jeszcze mam jednego wnuka w Rzeszowie, ale to jest uczeń trzeciej klasy technikum. Także mam całe spektrum szkoły w domu, bo ja z trójką wnucząt mieszkam i muszę powiedzieć, że mimo, że minęło 53 lata od mojej matury, to ja ze szkołą żyję na co dzień, choćby przez moją działalność w szkolnych kołach PCK.
Pani senator, abstrahując od różnych problemów, które dotykają szkoły i od tych sporów wobec szkół formułowanych przez różne środowiska polityczne, to w jakim kierunku powinna podążać ta nauka, jeżeli chodzi o polskie szkolnictwo, później wyższe również? To powinno być w sensie ogólnym bardziej formułowane, jeżeli chodzi o programy, czy też wąska specjalizacja, tak jak to czasem się dzieje w Europie Zachodniej i innych wysoko rozwiniętych krajach, czy trzeba łączyć te dwa kierunki jak gdyby?
Wysoka specjalizacja, to na nią jest czas na uniwersytetach, na politechnikach, na uczelniach, czy też na tych studiach, które prowadzą studia licencjackie. To jest rozwój młodzieży, natomiast szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe to jest kształtowanie młodego człowieka do dorosłego życia i wprowadzanie mu co chwilę nowych zmian nie jest dobrym pomysłem. Ja myślę, że i mamy tak dobrych nauczycieli w Polsce i nasza edukacja jest na bardzo wysokim poziomie, więc każda reforma, która zostaje wprowadzona, powinna być naprawdę bardzo przemyślana i nie powinna się nigdy odbyć bez konsultacji ze środowiskiem. Proszę mi wierzyć, że ja żyję w małym środowisku i z tym środowiskiem mam stały kontakt. Często do nas mówią, czy to się już skończy, bo my chcemy pracować. Dzisiaj dzieci mają ogromny zasób wiedzy do wchłonięcia i dobry nauczyciel potrafi to w sposób właściwy dla siebie, przecież większość ich ma ogromne doświadczenie, przekazać tą wiedzę. I o to nam chodzi, żeby nasza szkoła, nasza edukacja, młodzi ludzie potrafili później w dorosłym świecie właściwie się zachować, żeby umieli wybrać kierunek studiów dla nich na przyszłość. Edukacja to jest, kiedyś prymas Wyszyński powiedział, że szkoły to jest nasze dobro narodowe. I bez względu na to, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy niewierzącymi, myślmy o naszych szkołach jako o dobru narodowym, o dzieciach, młodzieży, o pedagogach, o dyrekcji, ale też o jednostkach, które prowadzą szkoły, bo samorządy borykają się od lat z problemami finansowymi. Stąd jest likwidacja małych szkół, które są wielkim ośrodkiem w małych miejscowościach nie tylko edukacji, ale także kultury i jednoczenia całej społeczności. Szkoła to jest wielkie zadanie nie tylko dla środowiska nauczycieli, ale przede wszystkim może dla polityków.
To jeżeli mówimy w kontekście dobra narodowego, to wydaje się, że takim dobrem narodowym są, czy też powinny być, w zależności od punktu widzenia, porozumienia sierpniowe, 45-lecie porozumień i uroczystości w różnych miejscach Polski, także na Podkarpaciu w dniu wczorajszym. I to oczywiście prowokuje do refleksji. Z różnych punktów widzenia patrzymy na to, w zależności od osoby, czy byliśmy ich uczestnikami, czy je obserwowaliśmy, czy też znamy je tylko z książek na rocznicę porozumień. Jakie są te pani refleksje, pani senator, dotyczące wydarzeń sprzed 45 lat?
Czasem warto być człowiekiem dojrzałym, bo ma się pewien dystans do przeszłości, żyje się w teraźniejszości, ale z myślą o przyszłości. I właśnie ten czas Solidarności tych lat 80. i później powinien nam pokazać, jak ważna jest jedność w narodzie, jak ważne są wspólne cele, wspólne zadania, jak ważna jest Polska. Wtedy wszyscy, którzy się angażowali w ruch Solidarności, Polskę nosili w sercu, bo wiedzieli, że przyszedł czas, kiedy musimy coś zmienić i to się udało. Dzisiaj spotykałam się też, byłam w sobotę w Krośnie na uroczystościach z działaczami, dzisiaj już starszymi, siwymi panami, paniami, którzy wspominają tamten czas i ksiądz powiedział w czasie kazania, że tamten czas nie był wolny też od pewnych dyskusji, różnic, bo region Jasła należał do Małopolski Solidarności, a region Krosna do Podkarpackiej. I to wszystko nam uzmysłowiło, że każdy podział, każda różnica, jeżeli mamy wspólny cel, powinna być niwelowana i to trzeba zrozumieć, że wszystkie różnice utrudniają dojście do wyznaczonego celu, a naszym celem jest wolna, suwerenna Polska, o jaką walczyli i za którą ginęli nasi rodacy. Ja byłam sprawozdawcą inicjatywy senackiej przygotowanej na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskiego, aby ująć grupę młodocianych działaczy, którzy nie mieli ukończonych 17 lat, a byli represjonowani w czasach walki o niepodległość, również do grupy osób poszkodowanych. To wywołało duży odzew w środowisku Solidarności i ja wtedy zobaczyłam, jak bardzo to środowisko jest podzielone, jak trudno jest przygotować jeden projekt ustawy, który by objął wszystkich dzisiaj nieobjętych tym takim drobnym, ale satysfakcjonującym zadośćuczynieniem za tą działalność, za tą walkę. To się udało przeprowadzić. Jesteśmy w Senacie, już ustawa została skierowana, projekt do Sejmu. Myślę, że w najbliższym czasie to będzie podejmowane. Myślę, że to jest wielkie zadanie dla Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, aby wreszcie ogarnąć całe środowisko Solidarności. Przepraszam za takie słowo potoczne, ale ja na tych spotkaniach, kiedy przychodziło wielu tych przedstawicieli, zobaczyłam, dlaczego dzisiaj tak wygląda świat polityki. Bo jeżeli od tamtych czasów, 80-tych lat, nie umiano w tym środowisku się dogadać, że tak powiem, to dzisiaj jest to też trudne, ale możliwe, zawsze możliwe.
Pani senator, jeżeli chodzi o tą jedność i tą solidarność, to czy rzeczywiście, tak jak pani mówi, jest to możliwe? To podziały w społeczeństwie, w życiu politycznym, wśród politycznych ugrupowań są bardzo, bardzo głębokie. Wracając do 45 lat i sytuacji sprzed 45 lat, wówczas to poczucie zjednoczenia, jedności, solidarności było jednak kompletnie inne. Da się przynajmniej część tego przetransponować na dzisiejszy dzień? Rzeczywiście?
Myślę, że to pokolenie, które wtedy było główną siłą Solidarności, dzisiaj albo już większość ich nie żyje, albo może nie wiem, czy nie umią, czy już nie chcą tego przekazać. Przecież wielu działaczy, którym należały się pewne rekompensaty, nigdy nie zgłosiło się po to zadośćuczynienia, nigdy nie występowało o przyznanie krzyży za te zasługi. I myślę, że to trzeba znaleźć inny sposób i dlatego tak ważne jest uczenie historii w naszych szkołach. My musimy mówić prawdę. Gdyby było więcej prawdy i szczerości w polityce, nigdy by nie doszło do takich podziałów. Ale dzisiaj jest tak, że jeden wypowiada się, a drugi mówiący po nim neguje to, co on powiedział. Ja jestem 15 lat senatorem i proszę mi wierzyć, że przez te 15 lat nigdy nie miałam żadnego sporu, czy to pracując 8 lat w Komisji Spraw Zagranicznych, czy w Komisji Środowiska. Teraz pracuję w Komisji Rodziny i w Komisji Łączności i Współpracy z Polakami za granicą. I mam jakby przegląd całej działalności Senatu. I naprawdę proszę mi wierzyć, że praca w komisjach nie polega na tym, że my nieustannie rywalizujemy słownie. Bo to chodzi o to, żebyśmy przyjmowali dobre ustawy, żebyśmy zgłaszali projekty. Zarówno Sejm, jak i Senat, prezydent, mamy ustawowe uprawnienia zgłaszania inicjatyw ustawodawczych i to jest ta droga. Dzisiaj trochę za długo trwa ten rozruch w parlamencie i należałoby pewne niezbędne ustawy przygotować szybciej.
Jeżeli mówimy o kontekście pewnej jedności, no to wszyscy politycy właściwie mówią, kwestia bezpieczeństwa powinna być ponad podziałami. Tak się w sporej części tej sfery jak gdyby dzieje. Nie możemy rozpatrywać też bezpieczeństwa bez sprawy tego, co na wschodzie, czyli Ukrainy, wojny w Ukrainie i tego, co jakby z zachodu pod kontekstem bezpieczeństwa do nas przychodzi. No to dwie rzeczy są, myślę, w tym momencie niezwykle istotne i bieżące. Jedna to jest zapowiedź przeznaczenia przez Unię Europejską 800 miliardów euro w ramach planu obronnego. Z kolei tak zwany program SAFE obejmujący 150 miliardów euro na wspólne zakupy ma dotyczyć również Polski i Polska ma być największym beneficjentem, bodaj z 1/3 z tych pieniędzy mamy otrzymać. To deklaracja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, ale druga sprawa to jest na przykład sytuacja Ukraińców po wecie prezydenta Karola Nawrockiego w Polsce. Ja nie chciałbym zestawiać tych dwóch rzeczy, ale jeżeli mówimy o Ukrainie, no to musimy tym dwóm rzeczom się przyjrzeć, jak pani na nie patrzy.
Wie pan, ja patrzę dwubiegunowo. Jako senator, który miał projekt na pulpicie i głosował nad ustawą, którą później zawetował prezydent, i jako organizująca pomoc Ukraińcom zaraz po wybuchu wojny w Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu, gdzie ta pomoc była masowa, gdzie nasi działacze, wolontariusze brali urlopy i jechali do Przemyśla czy do Korczowej, żeby odbierać pierwszych uchodźców, którzy w tamtym czasie naprawdę to było wielkie i przerażające, co się wydarzyło. Nikt się, właściwie no może część osób się spodziewała, że tak może być, bo my od dawna obserwujemy działania Rosji i wiemy, że to wszystkie działania ekspansyjne są możliwe. To dalej trwa i to trwa za długo.
I to jest ten jeden biegun, rozumiem, tak, a ten drugi?
I teraz drugi. Ja, tak już wspomniałam, 8 lat pracowałam w Komisji Spraw Zagranicznych. Widziałam wtedy, że są pewne tendencje podporządkowania polskiego wojska działaniom Unii Europejskiej. Nie byłam świadoma tej sytuacji, nie będąc senatorem. Poznałam to, że tak powiem, od kuchni. I dopiero wtedy zrozumiałam całą aktywność ostatnich miesięcy życia mojego męża, który był szefem Komisji Obrony Narodowej i w Senacie i który walczył o to, żeby ranga wojska była większa, żeby doposażyć Wojsko Polskie. Uczestniczył w naradach z prezydentem Lechem Kaczyńskim, któremu bardzo na tym zależało, abyśmy mieli silną, sprawną i dobrze doposażoną armię. I często również z ministrem Klichem. Ja później, kiedy przyszłam do parlamentu, pan minister Klich mnie poprosił o rozmowę. Powiem coś teraz miłego, co się też zdarza w polityce z dwóch biegunów, bo pan Klich, przedstawiciel klubu Platformy Obywatelskiej, ja jestem w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Poprosił mnie na rozmowę, stanęliśmy chwilę. On mówi, że bardzo lubiłem pani męża, nie mogę zapomnieć jego uśmiechniętej twarzy. I to zobaczyłam Klicha wtedy jako człowieka. Nie jako ministra, nie jako człowieka, który robi karierę, tylko jako człowieka, który mnie w ten sposób przywitał jako osobę, która przyszła w miejsce mojego męża. Bo często słyszę też takie głosy, że Staszka nie da się zastąpić. Nikogo się nie da zastąpić, bo każdy jest inny. Ale ja, może też z racji wieku, staram się właśnie o łagodzenie tych napięć w Senacie, bo ja mówię o Senacie. My często rozmawiamy w czasie komisji, przed komisją, po komisji, czasem w przerwie obiadowej i nasza piątka senatorów Podkarpacia, senator Sagatowska, senator Pupa i senator Jodłowski, senator Golba i ja, jesteśmy właściwie osobami lubianymi w środowisku Senatu i zarówno przez pracowników, całą tam załogę naszego Senatu, ale również przez większość, nie wszyscy okazują nam taką sympatię, może nie potrafią, bo niektórzy myślą, że jak przychodzą do polityki, to trzeba tylko atakować przeciwników. Ja uważam, że przeciwników nie ma. My wszyscy jesteśmy Polakami, i my mamy obowiązki polskie, jak to pięknie mówi prezydent Nawrocki. To są nasze obowiązki jednoczenia się, czy to było 45 lat temu i był efekt międzynarodowy, który rozlał się na całą Europę i świat. Dlaczego dzisiaj Polska jest tak szanowana? Właśnie dlatego, że miała wybitnych swoich przedstawicieli. Wszędzie na świecie, w najmniejszych krajach świata, wszyscy wiedzą, kim był Jan Paweł II, papież.
I tu musimy postawić kropkę.
I wiedzą też, kim był Lech Wałęsa.
I tu musimy postawić kropkę. Czas biegnie w sposób niesamowicie szybki. Dzisiaj wróciliśmy do kwestii
bardzo
jedności.
Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy
moje życie
serdecznie.
Jest tak jak kalejdoskop, więc ja mam ogromną wiedzę i poskładać to jest trudno w krótkim czasie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Jak nasz poranny magazyn. Dziękujemy serdecznie. Senator Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rzeszów.
W naszym krosińskim studiu dzisiaj ta rozmowa po godzinie 9:00 do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.